Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Nam ponad miesiąc, by przygotować się do przylotu ptaków. Możemy bowiem naprawiać, przenosić lub likwidować ptasie gniazda. Potem już do października nie będzie można tego robić, chyba że za zgodą urzędów. W Ekosferze porozmawiamy dziś, jak zrobić to właśnie teraz zimą. Powiemy też o dokarmianiu ptaków, bo zima daje im się naprawdę we znaki, a także jak podglądać ptaki, bo okazuje się, że jest to bardzo dobry okres. Aneta Gała-Burda, zapraszam.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gościem w Ekosferze jest dziś Adam Zbyryt z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a także z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
My zaczniemy może tak przewrotnie, bo te poważniejsze tematy typu likwidacja gniazd bocianich i nie tylko bocianich będzie trochę później, ale zaczniemy może od takiego tematu przyjemnego, bo okazuje się, że zima, zwłaszcza taka, jaką mamy, czyli prawdziwa zima, której nie mieliśmy od już wielu lat, to jest bardzo dobry czas na obserwację ptaków.
Tak, to jest dobry czas na obserwację ptaków, a to dlatego, że zaczynają pokazywać się blisko naszych gospodarstw, naszych domostw w poszukiwaniu pokarmu. Sprawa jest bardzo prosta, banalna. No jest im ciężko znaleźć coś na pokrytych śniegiem polach i przenoszą się w pobliże miejsc, gdzie występują ludzie, gdzie ten pokarm może być bardziej dostępny albo gdzie świadomie dokarmiamy, więc to jest taki czas, kiedy naprawdę możemy zaobserwować wiele ciekawych gatunków.
Są różne metody podglądania tych ptaków, ale powiedzmy, jeśli ktoś nie ma okazji, żeby mieć jakieś takie drogie sprzęty, to czy w tej chwili komórka na przykład może nam pomóc w podglądaniu ptaków?
Jak najbardziej. To jest właśnie taka ciekawa rzecz, którą zauważyłeś, że tak naprawdę nie trzeba mieć jakiegoś super zaawansowanego sprzętu, drugiej optyki, lornetki czy lunety, aby móc obserwować, podglądać ptaki. Wystarczy tak naprawdę komórka, smartfon albo zwykłe stare komórki, które nie miały aplikacji, do tego się oczywiście nie będą nadawały. Natomiast nowe telefony, gdzie jest możliwość zainstalowania różnego rodzaju aplikacji, pomagają nam w obserwowaniu ptaków. I tak naprawdę każdy, już teraz zupełnie nie znający się na ptakach, jeżeli tylko zainstaluje sobie no, taką prostą, darmową aplikację, która nazywa się BirdNet, powtórzymy to jeszcze, pisze się BirdNet łącznie, to jest aplikacja, która służy do rozpoznawania ptasich głosów. Jeżeli sobie ją włączymy, ona jest po angielsku, ale jest bardzo prosta, bo wystarczy na nią kliknąć i ona automatycznie zaczyna nagrywać wokół nas odgłosy, rejestrować je i identyfikować je w takim sensie, że jeżeli my się zaczniemy odzywać, to pokaże nam, że to jest głos człowieka. Natomiast jeżeli usłyszy jakiegoś ptaka, zarejestruje i wskażemy ten fragment tego nagrania, żeby rozpoznało nam, to wtedy mamy wynik w postaci właśnie analizy głosu i będziemy wiedzieli, co to jest. Także naprawdę nie musimy się tym znać. Druga rzecz są to aparaty. Niektóre smartfony coraz częściej mają naprawdę dobrą optykę. Mają tam nawet zoom, co prawda cyfrowy, czyli nie jakiś wyśmienity i dobrej jakości, ale wystarczający do tego, aby jeżeli mamy na przykład karmnik za oknem, dosyć blisko okna, a powinien być w odległości do 1 metra, żeby ptaki spłoszone nie rozbijały się o szybę, pozwala na zrobienie całkiem niezłego zdjęcia. I na podstawie takiego zdjęcia, jeżeli je wrzucimy na różnego rodzaju grupy, na portalach społecznościowych, a jest ich naprawdę pełno dla amatorów, którzy w ogóle zupełnie nie znają się na ptakach, to profesjonaliści, którzy tam się znajdują, pomagają w rozpoznawaniu ptaków.
Czy trudno jest nauczyć się rozpoznawać głosy ptaków i na przykład ptaki po wyglądzie? Czy to wymaga na przykład wielu lat ćwiczenia, podglądania?
Nauka głosów jest trudna, skomplikowana i rozpoznawanie ptaków, tym bardziej, że wiele z nich posiada różnego rodzaju szaty. To nie jest tak, że ptaki są zawsze i tak samo ubarwione. W różnych okresach swojego życia mają różnego rodzaju ubarwienie, które raz im pomaga zdobyć partnerkę. Na przykład samce są niezwykle kolorowe. W innym okresie, poza tym czasem, właśnie w takim często jesienno okresie zimowym, są bardziej szare i stonowane, przypominają samice. A także są takie młode, które wyglądają czasami zupełnie inaczej niż ptaki dorosłe. Więc jak tak, jest to trudna sztuka, której ciężko się nauczyć, ale właśnie tego typu aplikacje jak BirdNet, czy na przykład Merlin, jest jeszcze jedna taka aplikacja, pisze się Merlin, która służy do rozpoznawania, identyfikowania ptaków ze zdjęć. Jeżeli zrobimy takie zdjęcie i umieścimy je w tej aplikacji, to ona też nam pomoże rozpoznawać przynajmniej te bardziej pospolite gatunki z bardzo dużą pewnością.
To powiedzmy teraz, jakie są te pospolite gatunki i jak one mniej więcej wyglądają? Te, które najczęściej możemy obejrzeć. Zacznijmy może od miasta, potem przejdziemy do okolic, jakby ktoś cię chciał wybrać dalej trochę za Białystok na przykład.
Tak się składa, że akurat byłem kilka dni temu w centrum miasta, w parku na Plantach i tam stoją karmniki umieszczane przez Urząd Miejski. Bardzo fajna inicjatywa, która sprawia, że ptaki mają się tam lepiej, zwłaszcza w takich ciężkich okresach jak te po opadach intensywnych śniegu. I przy tamtym karmniku na przykład w mieście możemy spotkać sikorki, co najmniej dwa gatunki i to są bogatki i modraszki, czyli te takie niebieskawe. Bogatki to takie żółtawe z czarnymi
bogatki
głowami, białymi
chyba
policzkami.
Są najbardziej popularne, te, które na balkony do nas najczęściej
zgadza
zaglądają.
Się. To są one i one były przy karmniku najliczniejsze. Pojawiały się tam także kowaliki. To już nie jest taki banalny ptak, prosty do rozpoznania. Znaczy jest łatwy do rozpoznania, ale nie często się pojawia przy karmniku. Akurat w parku był dosyć częstym gościem. Jego cechą najbardziej charakterystyczną, jeżeli go będziemy obserwować, jest to, że potrafi poruszać się głową w dół po pniach drzew. I to jest taka jego dosyć charakterystyczna cecha. Poza tym przetył tam oczywiście gołębie, kawki, gawrony. Możemy spotkać w takich miejscach też grubodzioby, dzwońce, wróble, mazurki, które są bardzo podobne do wróbli, ale charakteryzują się tym, że mają taką plamkę na policzku. No to są taki zestaw chyba najbardziej typowych ptaków, które możemy spotkać przy karmnikach. A jeszcze czyże. To jest taki mały, niewielki ptaszek żółtawy z czarnymi takimi elementami upierzenia. I one często żerują w stadach.
Za chwilę powiemy o tych ptakach, które możemy podglądać w okolicach miast.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o tym, jakie ptaki można podglądać zimą. Mówiliśmy o ptakach, które można spotkać w mieście, no a jakie ptaki można spotkać w okolicach?
Na obrzeżach miasta i poza miastem, w wioskach, kiedy będziemy dokarmiać ptaki, no jest duża szansa na to, że przylecą do niego dzięcioły, zwłaszcza jeżeli będziemy wywieszać także słoninę, oprócz tego, że w karmniku będzie znajdowało się ziarna. I tutaj jest szansa na bardzo różne gatunki, bo mamy w Polsce 9 gatunków dzięciołów, ale oczywiście nie wszystkie przylecą do karmnika, bo niektóre są bardzo rzadkie, jak dzięcioł trójpalczasty czy białogrzbiety i żyją w takich starych lasach jak Puszcza Białowieska czy Knyszyńska w rezerwatach przyrody. Natomiast na pewno możemy spodziewać się dzięciołka, dzięcioła dużego. Jest szansa na dzięcioła zielono-siwego, dzięcioła zielonego. Także ten wachlarz możliwości jest całkiem spory zobaczenia dzięciołów. Kolejnym takim ciekawym gatunkiem jest żółty ptaszek, kolejny z tej gamy, poza czyżem i dzwońcem. Taki charakterystyczny ptak właśnie terenów rolniczych, trznadel. Bardzo ładnie śpiewający w lecie. Następnymi ptakami, które w tym rejonie, w takich obszarach możemy zobaczyć, to inne gatunki sikorek. Bo poza tymi oczywiście modraszkami i bogatkami, które na pewno się przy naszym karmniku pojawią, jest duża szansa na spotkanie sosnówki, sikory ubogiej, czarnogłówki, a być może nawet czubatki, czyli takiej najbardziej agresywnej, mimo że bardzo małej sikory, która bardzo często w lasach przewodzi takim bandom innych ptaków, które drobnych, które zbijają się w takie grupki i w ten sposób chronią się przed atakiem drapieżników i pomagają sobie w poszukiwaniu pokarmu. No to tak, jak widzimy, tych ptaków może być całkiem sporo.
A jeśli chodzi o Białystok, to gdzie warto wybrać się na podglądanie tych ptaków, gdzie mamy tak stuprocentową gwarancję, a gdzie poza Białymstokiem?
Jeżeli chodzi o Białystok, to dobrym miejscem są właśnie te punkty dokarmiania w parkach. Przy karmnikach przylatuje tam całkiem sporo ptaków, gdzie można je właśnie podglądać. No i oczywiście wszystkie punkty w mieście, gdzie nie zamarza woda, czyli tam, gdzie rzeka jeszcze nie zamarzła, gdzie są jakieś oparzeliska, tam, gdzie są zrzuty ciepłej wody i które nie zamarzają, tam się trzymają ptaki wodne, czyli kaczki, krzyżówki głównie, ale nie tylko, bo od kilku lat obserwujemy w Białymstoku, w takich miejscach, także samice świstuna, czyli takiej trochę, znaczy dużo rzadszej kaczki niż krzyżówki, czyli warto takie stada kaczek przeglądać, takiego dzikiego drobiu, bo jest szansa na znalezienie jakiegoś ciekawego innego gatunku. Przez jakiś czas też w Białymstoku przebywała karolinka, taka kaczka, która nie jest naszym rodzimym gatunkiem, tylko ptakiem, który pochodzi z Ameryki Północnej i co ciekawe, doskonale sobie radziła tutaj wśród pozostałych kaczek. Była pewnie zapewne jakimś uciekinierem, zbiegiem z jakiejś hodowli.
Czyli parki i tereny takie gdzieś przywodne, jeśli chodzi o miasto, a jeśli chodzi o bliską okolicę na przykład, a potem dalszą okolicę?
Poza miastem to będą oczywiście wszystkie te miejsca bardzo podobne do tych, co wspomniałem, czyli jeżeli chodzi o wody.
Do Ilidy?
Tam, gdzie nie zamarza woda. No do Ilidy są niestety zmrożone i tam ptaków teraz za wiele nie ma, poza tymi, które przebywają gdzieś w trzcinach albo w krzakach, bo takie jakieś drobne, na przykład mazurki w okolicach ogródków działkowych możemy zobaczyć, albo wąsatki, to jest bardzo fajne miejsce i dobry czas do tego, żeby je obserwować. Takie puchate kulki, takie pomarańczowo-brązowe, z takimi właśnie wąsami na policzkach, bardzo ładne, sympatyczne ptaszki z długimi ogonkami, tak troszeczkę przypominające właśnie sikorki. I to jest dobry czas, kiedy można je w trzcinowiskach, na dolidach obserwować. A poza tym te miejsca, gdzie jest po prostu otwarta woda, czyli wszystkie fragmenty rzek, jakichś zbiorników, gdzie woda jeszcze nie zamarzła, to tam na pewno mamy dużą szansę na spotkanie ptaków, nie tylko wodnych, ale też i innych, które w tym okresie zimowym, tym trudnym dla ptaków, muszą korzystać z wody. I to jest właśnie mój apel o to, że nie zapominajmy, że oprócz tego, że wystawiamy karmniki z pokarmem, z ziarnem dla ptaków, to woda, pojemniki są równie ważne. Ptaki nie potrafią jeść śniegu, pić śniegu.
O tym, jak dokarmiać ptaki i właśnie, że trzeba im zostawiać też wodę, będziemy jeszcze mówić. Powiedzmy na koniec tej części rozmowy jeszcze krywlany na przykład. To bardziej są tereny leśne. Czy w takich terenach leśnych właśnie też możemy podglądać ptaki?
Tak, jak najbardziej. Wszystkie lasy są też dobrym miejscem do tego, żeby wybrać się tam na spacer i oczywiście się odstresować, bo...
Tym bardziej, że leśnicy dokarmiają ptaki, więc tych ptaków gdzieś tam też możemy znaleźć trochę.
Najczęściej dokonują tego w pobliżu swoich leśniczówek, więc w samym lesie tego nie zobaczymy. W lesie ptaki sobie rodzą same całkiem dobrze. Natomiast w tym okresie są bardziej rozproszone. To znaczy przez długi czas możemy nie zobaczyć żadnego i nie usłyszeć, ale kiedy natkniemy się, najczęściej będzie to właśnie takie stadko sikorek, kowalików, czasami może tam być zięba, czyli takich drobnych ptaków tak zwanych śpiewających. Wśród nich jeszcze pełzacze, które trzymają się razem właśnie po to, żeby lepiej wykrywać drapieżniki, to raz, a druga rzecz, żeby właśnie efektywniej, lepiej poszukiwać skuteczniej pokarmu, bo w grupie wiadomo, że łatwiej jest coś znaleźć. Czasami dołączają do nich jeszcze takie drobne, nasze najmniejsze ptaszki, myśli króliki. No i taka duża grupa, dosyć hałaśliwa, jak przemieszcza się w lesie, to możemy je spotkać. Poza tym oczywiście dzięcioły, ale te łatwo usłyszeć, jak kują. Najczęściej szyszki, które znajdą gdzieś w lesie, w swoich kuźniach, czyli takich punktach, w których te szyszki rozbijają i wyciągają nasiona.
Bardzo dobrym miejscem do podglądania ptaków jest nasz ogród, prawda? I nasze karmniki, tak jak mówiłeś, czy wystawiane przez miasto, czy w naszych ogrodach. Jeśli chodzi o ogrody, to ci, którzy nie mają ptaków na przykład w ogrodzie, to co powinni zrobić, żeby je mieć?
No sprawa jest banalnie prosta. No, trzeba właśnie zamontować karmnik. Także to jest taka najprostsza, bierna forma poszukiwania ptaków, których chcemy podpatrywać. Nie musimy za nimi podążać gdzieś w lesie, ich szukać, czy wzdłuż jakichś cieków wodnych. Wystarczy właśnie, że wystawimy karmnik za okno, nasypiemy tam pestek niesolonego, nieuskanego słonecznika i już możemy cieszyć się obecnością ptaków.
Mi chodziło bardziej o to, że jeżeli na przykład nie mamy karmnika, to możemy po prostu pozostawiać na krzakach trochę owoców, prawda? Bo one też przyciągną, to jest taki naturalny karmnik.
Tak, oczywiście. No to też jest bardzo dobra formuła, żeby zachęcić ptaki do naszych ogrodów, żeby tam przylatywały, regularnie zostawały. Oprócz tego, co mówiłaś, czyli takie drzewa i krzewy owocowe, oczywiście gatunków rodzimych, nie obcych. Drzewa owocowe takie jak jabłonie czy grusze. I dobre są jabłka, które zostawiamy, przynajmniej część. Fajnie by było zostawić dla ptaków zimą, tak jak teraz one są bardzo chętnie wykorzystywane.
Ale i winogrona, i aronia, przecież mamy mnóstwo
tych. Dokładnie tak. To wszystko, dzika róża, te owoce są bardzo cenne w tym okresie. No i druga rzecz to jest też, nie zapominajmy, że duża część ptaków żywi się także nasionami różnego rodzaju bylin, roślin wieloletnich, tak zwanych chwastów. I warto zostawić taki fragment nieużytkowanego ogrodu, zapuszczonego, gdzie te chwasty będą mogły się rozwijać i wiele gatunków ptaków, jak szczygły, pięknie wyglądające, z takimi czerwonymi twarzami wokół dzioba i takim żółtym lusterkiem na skrzydle. Bardzo chętnie takie ogrody będą odwiedzały, na pewno nam się odwdzięczą za to, że taki ogród, który nie jest wyrazem tego, że jesteśmy leniwi i nie chcemy go uprawiać i pielęgnować, tylko tego, że jesteśmy świadomi i wrażliwi na przyrodę, i chcemy jej po prostu pomóc.
Wróćmy jeszcze do tych karmników, ponieważ teraz jest taki czas rzeczywiście bardzo trudny dla ptaków, bo w ubiegłym roku jak rozmawialiśmy, to mówiliśmy o tym, że ptaki trzeba dokarmiać nawet jeżeli nie jest to takie potrzebne, bo nie ma śniegu i one mają gdzie znaleźć sobie pożywienie. Natomiast teraz to już rzeczywiście tej zimy jest problem. Ten śnieg utrudnia szukanie czegokolwiek ptakom.
Znaczy ja może cię poprawię, że wtedy można dokarmiać było
wtedy
ptaki.
Wtedy można było dokarmiać
ptaki.
A teraz trzeba. O właśnie. Tak.
Chodzi o to, że no nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli chcemy dokarmiać ptaki nawet przed nastaniem mrozów czy śniegu i to im nie szkodzi. Natomiast jeżeli chodzi o ten czas, jak teraz, kiedy spada tak duża warstwa śniegu, jest zimno, powinniśmy, nawet musimy dokarmiać ptaki, bo rzeczywiście w miastach bez naszej pomocy wiele z nich jest narażonych na śmierć, bo pokarm jest bardzo mocno ograniczony. Nie ma go tyle, co na terenach wiejskich, w różnych miejscach, czy chociażby w postaci takich nieużytków, gdzie te byliny, o których wspominałem, rosną. I dlatego takie suplementowanie, podawanie ptakom pokarmu w tym okresie jest niezwykle ważne z naszej strony, aby im po prostu pomóc przetrwać ten trudny okres.
No to powiedzmy, co które ptaki lubią? Wiemy, że słonecznik jest takim sztandarowym pożywieniem, które możemy wysypywać, oczywiście niesolony. Wszystkie ptaki je lubią, też prosty do kupienia, ale co jeszcze oprócz tego?
Tak, jest też tani i łatwo kontrolować jego świeżość, bo się po prostu nie psuje, ale jest jedno ale. Jeżeli mamy przy karmniku regularnie pojawiające się i często przylatujące dzwońce, warto sobie zobaczyć, jak wygląda dzwoń, jest taki oliwkowy ptaszek z taką żółtą przepaską na skrzydle, to w wypadku, gdy będą regularnie przylatywały do naszego karmnika, powinniśmy ograniczać stosowanie i wykorzystanie właśnie słonecznika, dlatego że ostatnie badania wskazały na to, że zawarty w nich kwas w słoneczniku omega-6 niestety powoduje modyfikację plemników u samców, co zaburza bardzo mocno ich rozmnażanie. Czyli niestety okazuje się, że zbyt obfite, tłuste jedzenie podawane tym ptakom, no niestety im szkodzi. Ale to jest jeden na razie przypadek, którym wiemy, że musimy, tak jak w przypadku ludzi, spożywanie zbyt dużej ilości fast foodów też nie wpływa na nas dobrze. Tak tutaj okazuje się, że takim fast foodem dla dzwońców jest ten słonecznik. No, ale generalnie przykład, jest dobry.
Ale na przykład sikorki lubią tłustość. Coś takiego jak słoninka wywieszona, to jest dla nich rarytas.
No właśnie oprócz tego słonecznika słonina jest też dobrym takim dodatkiem. Pamiętajmy, że tak jak słonecznik, niesolona taka słonina, kontrolujemy jej świeżość, żeby nie była spleśniała. No i ona będzie oprócz sikorek, może być wykorzystywana przez dzięcioły, także to też warto ją w naszym ogrodzie mieć.
Czy jakieś owoce możemy tam wrzucać? Czy możemy wrzucać jakieś nasiona?
Możemy stosować też różne inne nasiona. Jest cała masa różnych nasion do kupienia, całych mieszanek w ogóle w sklepach, różnego rodzaju do dokarmiania ptaków. No, natomiast z doświadczenia wiem i różnych osób dokarmiających ptaki, jeżeli znajdują się tam nasiona słonecznika, to są w pierwszej kolejności wyjadane, a pozostałe bardzo niechętnie. Ale dobrze jest tak urozmaicać dietę ptaków przy karmiku. Okazuje się, że nawet dodatek w postaci takiego suszonego, startego chleba, oczywiście niespleśniałego, jest dozwolony i chleb nie jest szkodliwy, jeżeli tylko nie jest w nadmiarze. To znaczy, jeżeli właśnie jest podawany tylko od czasu do czasu jako taki dodatek. Szczególnie lubią go właśnie gołębie, ptaki kurkowate, wróble, mazurki, pewno z przyjemnością będą z takiego dodatku korzystały. Natomiast inne owoce w postaci na przykład rodzynek możemy podawać, albo suszyć owoce w okresie letnim i zostawiać ptakom na zimę. Z rodzynkami nie wolno też przesadzać za bardzo, bo one niestety mogą w żołądku spęcznieć i zaszkodzić ptakom, więc też nie za dużo i nie za często. Najlepiej wykładać je kosom albo innym drozdom, jak kwiczoły. To są takie średniej wielkości ptaki, szaro-pomarańczowe, to są kwiczoły, takie całe czarne z pomarańczowymi dziobami, albo brązowawe z takimi szarymi dziobami, to samice. Zimują coraz częściej w naszych ogrodach, w naszych sadach i one chętnie właśnie z takich owoców przemrożonych korzystają. Ja kilka dni temu widziałem w jednym sadzie, pod którym leżało 4 jabłka, 16 kosów żerujących właśnie w ten sposób. Także to jest też dobre i ważne źródło pokarmu dla tych gatunków.
No i właśnie pamiętajmy jeszcze o tej wodzie, o której już wspominałeś, ponieważ ptaki, jak mówiłeś, śniegu nie piją, więc po prostu trzeba wystawiać im ciepłą wodę i pilnować, żeby nie zamarzła.
Tak, zgadza się. No, w pewnym momencie ona pewnie zamarznie, ale pamiętajmy o tym, że żeby potem ją wymienić, dać taką nową wodę.
Podobno jest metoda, że z olejem, z oliwą troszeczkę.
O, to ciekawe, nie słyszałem o tym, ale jeżeli to jest rzeczywiście skuteczne, to można zastosować. No na pewno to można by było wypróbować takie poidełka dla kotów, które cały czas powodują, że woda lekko jest w ciągłym ruchu, takie jakby małe fontanny, bo wtedy przecież woda, kiedy się porusza, to tak jak strumienie, nie zamarza tak łatwo, więc to na pewno też może pomóc w utrzymaniu. Jeżeli podłączymy coś takiego w pobliżu naszego mieszkania, takie poidełko, którym będzie cały czas przepływ takiej wody, to przy takich niewielkich mrozach jak teraz, no może sprawić, że będziemy mieli tą wodę tam taką otwartą przez cały czas.
Tak czy siak powinniśmy dokarmiać ptaki, zwłaszcza jeżeli przedłuży się nam ta zima, którą mamy. Za chwilę porozmawiamy już o gniazdach ptasich, co można jeszcze do połowy lutego z nimi zrobić.
Ekosfera. Polskim Radiu Białystok.
Adam Zbyryt z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku i z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest gościem w Ekosferze. Rozmawiamy o ptakach właśnie w tym zimowym okresie, kiedy tyle mamy śniegu. W zasadzie trudno jest im zdobyć jakieś jedzenie, ale za to można je bardzo fajnie podglądać i nauczyć się tych głosów ptaków. Mówiliśmy o tym na początku programu, że w połowie lutego mija ten czas, kiedy można likwidować, przenosić, naprawiać gniazda. Nie tylko bocianie, chociaż w większości dotyczy to gniazd bocianich. Czy wy jako Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków mieliście informację o tym, że przez te opady śniegu gniazda są niszczone?
Te gniazda można likwidować, te, które powodują zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi do końca lutego. Ale nie mieliśmy takiej informacji, to raczej rzadko się zdarza, bo ten śnieg, one są w miarę stabilne i wytrzymałe, no wiadomo, ich żywotność, mówiąc tak w cudzysłowie, jest bardzo, bardzo długa, potrafią kilka dekad trwać. Natomiast no na pewno pod takim dużym ciężarem, jeżeli jeszcze dochodzi śnieg, no, mogą stanowić zagrożenie dla budynków, na których się znajdują. No i wtedy trzeba interweniować. Najlepszym rozwiązaniem jest wtedy zmniejszenie takiego gniazda. Nie likwidować go całkowicie, bo wtedy nie mamy niestety bociana. Pokazują nasze ostatnie badania to usunięcie całkowicie gniazda i nawet ustawienie platformy bez resztek takiego gniazda, co najmniej grubości 30 cm, czyli wyrzucenie kilku patyków nie wystarczy, sprawia, że niestety szanse na zajęcie powtórnie takiego miejsca są bardzo, bardzo niewielkie, a czasami bociany już tam po prostu nie wracają. Więc nie zapominajmy o tym. Jeżeli już musimy zrobić to, zmniejszmy to gniazdo, ale go całkowicie nie likwidujmy, a jeśli musimy to już zrobić, to przenieśmy je w inne bezpieczne miejsce, na jakąś inny budynek albo na słup wolnostojący i w tym celu warto takie brzegi gniazda przed przylotem ptaków pobielić. Bo to też jest rzecz, którą ostatnio przebadaliśmy, udowodniliśmy, że takie obielone wapniem sadowniczym gniazda, oczywiście same jego brzegi, nie środek, nie wnętrze, powoduje, że mamy 93% szans, że bociany na nowo takie gniazdo zajmą. Jeżeli tego nie zrobimy, to spada to do 73%. No a jeżeli nie włożymy do tego gniazda, starego, fragmentów tego gniazda, tak jak powiedziałem, około 30 cm, to niestety nie możemy liczyć na to, że w ogóle bociany tam się osiedlą.
Do końca lutego jest ten czas, jeśli chodzi o gniazda, bo potem zaczyna się okres lęgowy. Do października nie będzie można tego robić albo za zgodą różnych instytucji, o którą trzeba będzie występować. Natomiast jeśli chodzi o likwidację gniazd innych ptaków, nie tylko bocianów, na przykład może kawki mogą przeszkadzać komuś, a mamy je często w blokach. Może jeżyki, chociaż jeżyki akurat nie powinny nikomu przeszkadzać.
Zasada jest prosta. No, muszą to być gniazda, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Więc jeżeli to jest gniazdo jeżyka, to no nikt nie uwierzy w to, że szczelina w murze i wyścielone kilkoma źdźbłami i piórkami gniazdo powoduje zagrożenie życia lub zdrowia człowieka. Kawki, no wiadomo, są uciążliwe ze względu na to, że są hałaśliwe. Jeszcze nie przystępują do lęgów, więc jeżeli są takie miejsca, gdzie one próbują budować gniazdo albo budują, wiemy o tym, to możemy w takie miejsca zasłonić kratką, oczywiście metalową, nie plastikową, co jest powszechnym błędem stosowanym przez wiele osób, bo one taką plastikową kratkę są w stanie bez żadnego problemu większego wydziobać, wydłubać i usunąć. No i w przypadku kawki o tyle jest to bardziej zasadne, czy gołębi, no, że one już mogą powodować jakieś zagrożenie epidemiologiczne, tym bardziej, że gnieżdżą się w otworach wentylacyjnych, więc tutaj to jest uzasadnione. Ale pamiętajmy, że nie możemy zamykać żywych ptaków wewnątrz, czyli jeżeli ten okres się skończy, będzie z końcem lutego, możemy takie działania prowadzić, natomiast już po tym okresie jest to absolutnie zabronione, no chyba, że uzyskamy zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
No a jeszcze powiedzmy o gołębiach. Gołębie rzeczywiście mogą stwarzać nam duże jakieś problemy i ich powinniśmy się pozbywać. Podobno najlepszą metodą jest po prostu ich nie dokarmiać.
Niestety z gołębiami tak, związane są różnego rodzaju zagrożenia, różne zoonozy, czyli choroby od zwierzęca, którymi możemy się zarazić. Oczywiście takie podstawowe zasady higieny, czyli niedotykanie tych ptaków czy miejsc, gdzie one się załatwiają, wystarczający sposób nas chroni. Ale tak, ostatnie badania bardzo ciekawe, wykonane w warunkach właśnie lockdownu, kiedy ludzie nie mogli wychodzić z domów, kiedy nie mogli dokarmiać ptaków, kiedy nie mogli dokarmiać gołębi, pokazały, że to jest podstawowy czynnik związane z występowaniem tych ptaków. Czyli jeżeli ograniczamy pokarm, dostępność tego pokarmu, gołębie po prostu znikają w miast. Prawdopodobnie część z nich pada z głodu, bo nie wszystkie są w stanie rywalizować o ograniczone zasoby, które jeszcze jakieś tam są bardziej naturalne. Część z nich przenosi się pewnie poza tereny miejskie, ale obserwowano ogromne spadki liczebności właśnie w miastach gołębi na skutek braku dokarmiania.
A co się dzieje jeszcze, powiedzmy tak na koniec, u ptaków ogólnie? Czy one już za miesiąc będą się szykowały do lęgów, czy to jeszcze trochę potrwa? Czy bociany mogą później przylecieć z powodu takiej zimy, którą mamy?
A tego nie wiemy, bo bociany niestety nie są w stanie przewidywać pogody, tak jak wielu ludzi uważa, że bobry, bociany i inne ptaki są w stanie przewidzieć pogodę. Absolutnie nie.
One są ani nas poinformować, że będziemy
tak,
później.
Tak, tak. Także jeżeli po prostu nie wrócą w nieodpowiednim czasie, to zostanie je zima, albo wrócą za późno, no to już będzie w pełni rozwinięta wiosna i niestety na przykład zasoby pokarmowe w postaci żab, które już zostały, bo wbrew pozorom, bociany potrafią żywić się żabami i żywiły się kiedyś, bo było ich więcej. Już na przykład skończyły lęgi, więc na tych gody swoje, na rozlewiskach jest ich znacznie, znacznie mniej. Ale oprócz bocianów wiem już o tym, że na południu podobno słyszano pierwsze skowronki i rzeczywiście w lutym, nawet tutaj w północno-wschodniej Polsce pojawiają się pierwsze skowronki, kiedy na polach czasami często zalega jeszcze śnieg. No może nie ostatnio, ale tak było. I niedługo będą już wracały czajki. Także ptaki już powoli zaczynają wracać ze swoich lęgowisk. Nasze ostatnie badania, które prowadziliśmy, obserwując przez wiele, wiele dekad przyloty ptaków, notując te pierwsze daty ich przylotu, wykazały, że ptaki przylatują coraz szybciej. Jest takich kilkadziesiąt gatunków, które przyspieszyły swój przylot właśnie tutaj, w tym rejonie kraju, a niektóre zaczęły regularnie zimować.
No to mogą być niektóre pewnie zdziwione, bo podobno zima ta ma utrzymać się do końca lutego i jeszcze do końca lutego mają być mrozy i sporo śniegu, więc trochę mogą być zaskoczone. Wtedy będzie trzeba coś robić, żeby im pomagać jakoś.
Tak, nie zapomnijmy właśnie w tym czasie ich dokarmiać, ale mnie osobiście, jeżeli mogę to skomentować, tę zimę bardzo, bardzo to cieszy, te ogromne ilości śniegu i mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej, bo wiąże się to z tym,
że nie będzie suszy.
Że nie będzie suszy. Będą rozlewiska, a na rozlewiskach będzie mnóstwo życia, w tym właśnie ptaków.
No więc życzmy sobie, żeby jeszcze nam trochę dopadało, żeby może tak nie dokuczała nam ta zima na drogach, ale żeby była gdzieś tam w lesie, żeby ta woda nasiąkała jak gąbka, żeby potem latem nie było problemu, bo w tym roku i w tamtym roku mówiło się o na przykład na biebrzy, na suszy, co było katastrofą dla ptaków.
No, zgadza się. No, w ubiegłym roku nie mogłem, było mi bardzo przykro, nie mogłem po prostu na to patrzeć, na rzekę płynącą w korycie marcu czy kwietniu, gdzie właściwie nie było prawie żadnych rozlewisk. No to teraz się już na to cieszę, że będą jak dawniej ogromne rozlewiska z tak zwaną kaczą zupą, czyli różnym mieszanką różnego rodzaju kaczek, gęsi i innych ptaków wodno-błotnych. Także już nie mogę się doczekać i Państwu też polecam wyjazd w marcu, kwietniu nad Biebrze.
Czyli taka zima ma swoje dobre też strony i starajmy się ich szukać. Gościem w Ekosferze był Adam Zbyryt z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Kolejny program za tydzień. Aneta Gała-Burda, już zapraszam.